Czy opatrzność Boża zapewnia nam łatwe czy trudne życie? Jedna z definicji opatrzności Bożej głosi, że jest to sposób, w jaki Stwórca zarządza tym światem i kieruje wydarzeniami, aby opiekować się człowiekiem, a zwłaszcza dziećmi Bożymi, ludźmi miłymi Bogu. W związku z tym nasuwają się pytania, czy to zarządzanie Boże ma na celu głównie nasze szczęście i zadowolenie tu i teraz, w tym świecie? Czy fakt, że Bóg w swojej opatrzności czuwa nad tobą i nade mną, oznacza, że będziemy wiedli łatwe, pozbawione cierpień i problemów życie? Czy przeciwnie, możemy się spodziewać, że nie będziemy mieli łatwego życia? Co oczywiście nie oznacza, że nie doznamy wielu aktów dobroci i błogosławieństwa ze strony Najwyższego. Odpowiemy sobie pokrótce i odpowiemy nieco dłużej. Zacznijmy od krótkiej odpowiedzi naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Czego możemy oczekiwać w tym świecie, jeśli naprawdę naśladujemy Chrystusa? Zobaczmy do Ewangelii Jana, 16 rozdział, werset 33. To wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Czyli prawdziwi naśladowcy Chrystusa jakieś formy nieprzyjemności będą mieć na tym świecie. Pan Jezus je określa jako ucisk. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 12, powiedział, że tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. To może być różna forma. To może być jakieś obrażenie kogoś, chrześcijanina w mediach społecznościowych, że na przykład wykazuje się wiarą. To może być odrzucenie przez dotychczasowych przyjaciół czy znajomych. To może być krytyczna opinia rodziny czy odsunięcie się rodziny. Wiele różnych takich przejawów. Ale Pan Jezus obiecuje nam, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Co to oznacza w praktyce? Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To znaczy, że możemy razem z Nim także zwyciężyć. I apostoł Jan, pisarz Ewangelii, w swoim pierwszym liście kontynuuje jakby ten wątek już bardziej praktycznie dla nas. W 5 rozdziale, w wersecie 4 i 5. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, 4 i 5 werset. Bo wszystko, co jest zrodzone z Boga, nieustannie zwycięża świat. To jest charakterystyczne, że nieustannie, jest tu czas teraźniejszy, strona czynna. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, nasza wiara. Kim jest ten, który ciągle zwycięża świat, jeśli nie tym, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? A zatem, chociaż Pan Jezus nie obiecuje nam, że nasze życie będzie bardzo łatwe, tak, można powiedzieć, usłane różami, ale dzięki niezachwianej wierze w Niego jako Syna Bożego, to jest odwiecznego, bez początku w czasie, boskiego Syna Bożego, bo niektórzy też nazywają Jezusa Synem Bożym, ale inaczej wierzą, że na przykład jest Archaniołem Michałem czy coś takiego, ale trzeba wierzyć, że to jest odwieczny Syn bez początku i bez końca, boski Syn o atrybutach boskich, który jest jedynym Synem Boga Ojca, On nie ma więcej synów, tak? Jedynym naturalnym Synem Ojca. Jeżeli w takiego Jezusa wierzymy, to możemy, tak jak On, zwyciężać bezbożny świat. Oczywiście wiara w Pana Jezusa oznacza położenie w Nim zaufania co do naszego zbawienia, że nie nasze osobiste zalety, nasze dobre wychowanie, nasza przynależność religijna, jakiekolwiek ludzkie atrybuty stanowią podstawę naszego zbawienia, tylko doskonałe dzieło Boże dokonane w Jezusie Chrystusie. I tutaj my także możemy zwyciężyć świat, jeśli wierzymy w Jezusa jako Syna Bożego. Ale słowo już samo zwyciężać wskazuje na pewne zmaganie, że to życie nie będzie takie łatwe. Jeżeli się zwycięża, to znaczy, że toczy się jakiś bój. I wielu z nas tego doświadcza. Niektórzy z nas spotykają się z niezrozumieniem ze strony rodziny, która jest bardziej tradycyjna, która religię traktuje jako dziedzictwo narodowe, po prostu, że tak trzeba, bo wszyscy tak robią, ale za bardzo nie wiedzą, o co w ogóle w wierze chodzi, nie znają Pisma Świętego, a nawet mogą się wypowiadać o nim lekceważąco. Więc po prostu możemy z różną formą przykrości się spotkać, ale jeżeli zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, zaufaliśmy Bogu i Jego doskonałemu dziełu zbawienia w Jezusie Chrystusie, i jeżeli Jezus jest naszym nie tylko Zbawicielem, ale i Panem, jesteśmy Mu też posłuszni, stosując się do Jego nauk, do Jego przykładu, to zwyciężamy świat. Dłuższą jednak odpowiedź na pytanie, czy nasze życie będzie usłane różami, czy będzie po prostu wygodne, można powiedzieć, że będziemy po prostu tylko sobie soczek, tak, jakiś pomarańczowy pić ze słomki i jeść ciasteczka, pokazuje List do Hebrajczyków, 12 rozdział, szerszą odpowiedź, jakie życie zapewnia nam opatrzność Boża i czy to jest zawsze takie łatwe życie, czy łatwo to zawsze przyjąć. 12 rozdział Listu do Hebrajczyków będziemy czytać po trochu i omawiać. Zobaczmy na razie 12 rozdział, werset 1. Dlatego i my, mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas mocno oplata. Z wytrwałością biegnijmy w wyznaczonym nam boju. Do nas nieraz w tym życiu na ziemi przylepiają się nie zawsze dobre rzeczy. Kiedy Pan Jezus umywał apostołom nogi, wskazał symbolicznie, że my brudzimy sobie stopy w tym świecie. Pewne rzeczy nas kalają, pewne rzeczy nas psują w tym świecie. Czasami są różne niepotrzebne ciężary, grzeszne zachowania czy nawyki. Utrudniają one nam dążenie do ostatecznego, pełnego zbawienia. Nieraz dany nawyk się mocno zakorzenia i on utrudnia nam takie bliskie relacje z Bogiem. Przypomnę to chińskie przysłowie, które warto znać i pamiętać. Uważaj na swoje myśli, bo stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, bo stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, bo stają się twoim charakterem. Uważaj na twój charakter, bo stanie się twoim przeznaczeniem. To jest bardzo mądre i bardzo prawdziwe. I czasami wszyscy, prawie wszyscy, przypominamy głupca opisanego w Księdze Przysłów, 26 rozdział, werset 11, gdzie czytamy: jak pies powraca do swoich wymiocin, tak głupi powtarza swoją głupotę. Apostoł Piotr podchwycił ten temat w drugim liście Piotra, 2 rozdział, werset 22, i jeszcze podał przykład umytej świni, która znowu się tarza w błocie. I czasami my też mamy tendencję do powtarzania różnych głupich rzeczy. Wydaje się, że już się od czegoś wyzbyliśmy, że już zrobiliśmy jakiś postęp, że oduczyliśmy się jakiejś głupoty, ale gdzieś czasem w chwili szaleństwa, zapomnienia wracamy do jakiegoś grzesznego nawyku. Więc dlatego trzeba zdjąć z siebie ten ciężar i biec wytrwale w tym wyścigu do zbawienia, do życia wiecznego. To jest pewien wysiłek, to jest pewien też maraton, można powiedzieć. I co nam w tym pomoże? Zobaczmy od wersetu 2 i dalej. To dalej, widzę Hebrajczyków, 12 rozdział. Patrząc uważnie na Jezusa, który jest początkiem i końcem naszej wiary, który w miejsce leżącej przed Nim radości wycierpiał krzyż, znosząc Jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Rozważcie bowiem, jakim jest Ten, który wycierpiał od grzeszników przeciwko sobie tak wielki sprzeciw, abyście zmęczeni nie osłabli na duszy. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi, i całkowicie zapomnieliście o zachęcie, którą zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana i nie bądź osłabiony, gdy Pan ciebie napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karci, natomiast chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeżeli znosicie karcenie, to Bóg ofiarowuje się wam jako synom. Jakim bowiem jest syn, którego ojciec nie wychowuje? A jeśli jesteście bez karcenia, który jest udziałem wszystkich, to jesteście dziećmi z nieprawego łoża, a nie synami. Ponadto mieliśmy naszych ojców według ciała, którzy nas karcili i szanowaliśmy ich, czyż nie mamy być daleko bardziej poddani Ojcu Duchów, by żyć? Tamci bowiem wychowywali nas przez krótki czas według swojego uznania, ten natomiast dla naszej korzyści, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. Wprawdzie wszelkie karcenie w danej chwili nie wydaje się radosne, lecz sprawia smutek, ale potem przynosi pełen pokoju owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opuszczone ręce i wyczerpane kolana i czyńcie proste ścieżki waszymi nogami, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej zostało uzdrowione. Zabiegajcie o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Przyglądajcie się uważnie, aby ktoś nie pozostał z dala od łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzkości rosnący w górę nie wywołał niepokoju i żeby przez to nie pokalało się wielu. Aby ktoś nie był rozpustny i bezbożny jak Ezaw, który za jedną potrawę oddał swoje pierworództwo. Wiecie bowiem, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, bowiem nie znalazł sposobu zmiany swojego położenia, chociaż ze łzami go poszukiwał. To dość dłuższy fragment, ale bardzo istotny. Żebyśmy nie byli takimi niemądrymi ludźmi, którzy trwają w grzechu, którzy wracają do głupstw i oddalają się przez to od Boga i od zbawienia, żebyśmy mogli wytrwale biec, nieobciążeni grzechem, niedobrymi nawykami czy zachowaniami. Bóg Ojciec karci nas w duchu miłości. On to robi z miłości, bo chce naszego zbawienia, chce naszego najwyższego dobra. Jeżeli tak można nawiązać do przyrody, naszego rozkwitu, naszej pełni, żebyśmy byli możliwie jak najbardziej dojrzali, rozwinięci i prawdziwymi sługami Bożymi byli. I celem tego jest, jak czytaliśmy, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. Co to znaczy świętość? Chodzi o to, abyśmy stali się w pełni podobni do Niego, do Boga. Człowiek na początku został stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy. Mówi o tym Księga Rodzaju. Ale działanie diabła i upadek człowieka w grzech spowodowało, że stał się człowiek i stawał coraz bardziej podobny do diabła, a nie do Boga. Oczywiście w człowieku jest pewne dobro, w każdym, kto się rodzi na tym świecie, ale po prostu jednak zatracił się to wyraźne podobieństwo do Boga Ojca. I uświęcenie, o którym tu jest mowa, to stawanie się coraz bardziej podobnymi do Boga Ojca i do Pana Jezusa, coraz mniej podobnymi do świata i diabła oraz coraz bardziej wolnymi od grzechu. Jest to też nazwane pełnym pokoju owocem sprawiedliwości. Czyli stajemy się naprawdę sprawiedliwi. Co to znaczy? Sprawiedliwy to człowiek, który żyje zgodnie z wolą Boga. Stosuje się do Jego przykazań, które wyrażają wolę Stwórcy. Postępuje w sposób prawy, w sposób uczciwy, rzetelny. I uświęcenie, pamiętajmy też, nie jest celem samym w sobie. Jego celem jest, jak czytaliśmy, ujrzenie Pana. Czyli ostateczne zjednoczenie się z Bogiem, w pełni bycie dzieckiem Boga. Rozkoszowanie się już na zawsze bliską, niczym niezmąconą, niezakłóconą więzią z Bogiem. I tutaj to, że nie zawsze nam się łatwo żyje, jest związana z karceniem, z wychowywaniem przez Boga. Bóg jest wielkim wychowawcą człowieka. W księdze Hioba, 36 rozdział, werset 22, w Biblii Warszawskiej powiedziano: oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu. Gdzież jest taki wychowawca jak On? To jest największy, najlepszy wychowawca. Największy, najlepszy pedagog dla człowieka. I Stwórca wychowuje nas także przez takie karcenie. Niektóre przekłady mówią tu o karaniu. Tam bardziej chodzi o karcenie. I przekonaliśmy się z tego listu do Hebrajczyków, że sam Chrystus nie miał łatwego życia. Zniósł, jak czytaliśmy, bardzo wielkie sprzeciwy ze strony grzeszników względem siebie. Wiemy, że spotkał się z okropnym sprzeciwem, wyszydzeniem, przemocą, agresją i poniósł straszliwą śmierć. To był wyjątkowo okrutny sposób zabijania człowieka, który Rzymianie przejęli od Persów. Krzyżowanie. I co naszemu mistrzowi pomogło znieść najcięższą próbę, jaką było to ukrzyżowanie? List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 2 w przekładzie uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej mówi: z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż. Inny przekład mówi: dla wystawionej sobie radości wycierpiał krzyż. Co to oznacza? Podtrzymywała go pewność czekającej go radości, czekającego go zwycięstwa, w niebo wstąpienia, tego, że usiądzie po prawicy Ojca, że zostanie głową Kościoła, że ześle Ducha Świętego na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy, że będzie kierował dziełem zgromadzania ludzi ze wszystkich narodów, którzy uwierzą w Niego, że w przyszłości powróci w wielkiej mocy i chwale i zaprowadzi wieczne królestwo. Ta wielka radość mu towarzyszyła mimo wielkiego cierpienia. Miał to na uwadze. Także dla nas, drodzy, jest bardzo ważna nadzieja. Nadzieja bardzo może nas podtrzymać. I musi to być nadzieja uzasadniona, bo nadzieja nie oparta na solidnych podstawach faktycznie jest matką głupich. Ale nadzieja oparta na słowie samego Stwórcy całego Wszechświata jest wiarygodna. I co ta obietnica stanowi? Księdze Izajasza, 65 rozdział, werset 17, czytamy: oto bowiem stworzę nowe niebiosa i nową ziemię i nie będą wspominane pierwsze rzeczy, ani nie przyjdą na myśl. To mówi Księga Starego Przymierza, tak? Że Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. Te przykre rzeczy z przeszłości pójdą w niepamięć. Ludzie nie będą w ogóle do tego wracać. Tak wielkie szczęście będzie zbawionych. I drugi list Piotra, 3 rozdział, werset 13 zapewnia, to apostoł Piotr podtrzymuje w Księdze Nowego Przymierza w swoim liście tę myśl. Drugi list Piotra, 3 rozdział, werset 13. Lecz my zgodnie z jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Czyli ta wspaniała rzeczywistość, która nas czeka, to Królestwo Boże, nowe niebo i nowa ziemia, będzie o tyle cudowna, że tam będzie mieszkała sprawiedliwość. Czyż nie cierpimy w tym świecie dużo z powodu niesprawiedliwości? Czy nie smucą nas wszystkie te wiadomości o różnych nieprawościach, o różnych aferach, o różnych nieuczciwościach, o fałszywych obietnicach wyborczych, jakby można powiedzieć ostatnio taki temat? O wielu rzeczach. Czy sami nie padliśmy nieraz ofiarą oszustwa jakiegoś? Prawda? Mi się zdarzyło ze dwa razy paść ofiarą oszustwa internetowego. Ostatnio chciałem kupić książkę w internecie. Ta książka była wystawiona. Potem ta strona internetowa znikła. Nie ma jej. To była fałszywa strona. Mój brat chciał kupić pewne klocki Lego. Była bardzo atrakcyjna cena. Się okazało, że to była fałszywa strona. Więc wielu z nas cierpi z powodu niesprawiedliwości w tym świecie. Nieraz jesteśmy krzywdzeni w niezasłużony sposób. Nieraz za dobro ktoś odpłaca nam złem. Nieraz zdarza się, że ktoś zrywa przyjaźń, zrywa relacje, ktoś depcze to, nad czym pracowaliśmy od lat. Ale pamiętajmy, nie ma takiej rany, którą by nam zadał diabeł i ten świat. Nie ma takiej krzywdy, którą wyrządziłby nam szatan i jego słudzy, a której doskonale i zupełnie nie uleczy Bóg w swoim królestwie. I zajrzyjmy jeszcze do Księgi Objawienia, 21 rozdział, która też zapewnia o tym cudownym nowym świecie, którego oczekujemy. Księga Objawienia, 21 rozdział, od 1 do 4. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i nie ma już morza. A ja, Jan, widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, które jest przygotowane jako oblubienica, przygotowana dla swojego męża. I słyszałem potężny głos z nieba mówiący: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka z nimi, a oni będą Jego ludem i sam Bóg będzie z nimi, ich Bóg. i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani znoju już nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy odeszły. Zobaczmy, jak wspaniałe szczęście czeka ludzi zbawionych. Czytamy tu, że sam Bóg będzie z ludźmi. Zamieszka pośród nich. Nie wiemy, czy to będzie Bóg Ojciec, czy Chrystus, ale będzie to boska osoba i będzie tak blisko, że jakby rozbije swój przybytek, swój namiot między ludźmi. I dlatego, drodzy, patrzmy na Chrystusa. Czytajmy Ewangelię. Miejmy z Nim bliską więź. W liście do Hebrajczyków czytamy, żeby patrzeć na Niego, przypatrywać się Jemu, żebyśmy nie upadli na duchu zniechęceni, nie osłabli na duszy, nie załamywali się. Kiedy patrzymy na przykład Chrystusa, ile On wycierpiał, ile zniósł, to jesteśmy zachęceni, aby prosić Boga i Pana Jezusa o pomoc w takiej wytrwałości. Bo często nam tej wytrwałości brakuje. Czasami są chwile zwątpienia, kiedy coś się nie wiedzie, kiedy coś się nie układa, ale kiedy patrzymy na Chrystusa, to możemy wytrwale biec w tym wyznaczonym nam wyścigu. I wtedy też bierzemy z Biblii przykłady negatywne. Przytaczałem przed chwilą z listu do Hebrajczyków przykład Ezawa, który sprzedał ówczesną wartość duchową, jaką było pierworództwo, za błahą rzecz, za misę zupy. Zlekceważył, mówił, że umiera z głodu, więc po co mu pierworództwo? Wtedy to była wartość duchowa, bo pierworodny syn otrzymywał największe dziedzictwo po rodzicach i stawał na czele rodu. I Ezaw tak lekkomyślnie tego się pozbył. I jest też pokusa, że my sprzedamy Zbawiciela i Ewangelię za przysłowiową miskę soczewicy. Możemy nawet zapewniać, że tak nie jest, ale może tak być. Znałem pewnego pastora, który bardzo owocnie usługiwał, ale w końcu zostawił żonę z dziećmi dla innej kobiety. Cóż to jest w porównaniu z wartością duchową? Więc nie powinniśmy sprzedawać Zbawiciela i Ewangelii za przysłowiową miskę soczewicy, za grzechy i marności tego świata, jak to zrobił Ezaw. Księga Kaznodziei jest trochę trudna, bo mówi wszystko marność. Hebrajskie słowo hebel, które tam występuje, oznacza tchnienie. Coś ulotnego, tak jak tchnienie. Więc marność, o której pisze Kaznodzieja, należałoby przetłumaczyć coś nietrwałego, coś przemijającego, coś, co nie ma trwałej wartości dla naszego zbawienia, dla naszego życia, a nawet dzisiaj nie przynosi większego pożytku. Więc będziemy mieli raczej taką postawę i wiarę jak Mojżesz, który był świadomy, że rozkosze tego świata są krótkotrwałą marnością. Mowa oczywiście o grzesznych rozkoszach, bo Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu, że lubimy dobre posiłki, czy desery, czy lubimy dobre wycieczki, czy dobre wczasy. To wszystko jest dla ludzi. Ale chodzi o rzeczy grzeszne w tym świecie, które nie mają trwałej wartości. Zobaczmy właśnie na postawę Mojżesza, także w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, jak on miał swoje priorytety, co było dla niego wartościowsze, a co mniej wartościowe. Zobaczmy do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, od 24 do 27. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Zobaczmy, jakie słowa są użyte. Doczesna, czyli krótkotrwała, niestała, ulotna rozkosz grzechu. Pamiętajmy, że grzech nie jest wart ryzykowania, skoro wieczność nas czeka. A ta wieczność może być błogosławiona, ale może być też taka, gdzie Pan Jezus powiedział: ciemności zewnętrzne, płacz i zgrzytanie zębów. Nie jest to wesoła wieczność. że lepiej stracić rękę, nogę lub oko, niż pójść do Gehenny, która też Księga Objawienia nazywa Jeziorem Ognia. To jest przerażająca rzeczywistość. Ale czy warto ryzykować życie wieczne i w ogóle swoją duszę dla takich krótkotrwałych, jakichś grzesznych przyjemności? Pan Jezus zresztą powiedział, tu tak na chwilę odejdę od przykładu Mojżesza, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Więc może tak być, że ktoś może się cieszyć świetną opinią u ludzi, ale przed Bogiem może zatracić samego siebie. Można nawet, tu powiem może szokującą myśl, zatracić się w służbie dla Boga. Służba dla Boga może stać się bożkiem i zatracimy swoją duszę. Będziemy na oparach jeździć, zaniedbywać czytanie Biblii, zaniedbywać modlitwę i robić coś siłą automatu, a być daleko od Boga. Może się zdarzyć, że ktoś pełni nawet służbę w kościele, a Bóg mu powie, twoje serce daleko jest ode mnie. Trzisz mnie tylko wargami. Więc pamiętajmy o tym. I zwróćmy jeszcze do Mojżesza. O nim też czytamy, że wolał nawet cierpieć uciski z ludem Bożym. Czy on miał łatwe życie? Popatrzmy na jego przykład. I Boża opatrzność nad nim pięknie czuwała. Rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. A miał łatwe życie? I przez kogo miał trudne życie? Przez ludzi. I kiedyś w mądrej książce w 2000 roku wyczytałem, że większość naszych problemów, jakie mamy, wynikają z tego, że mamy relacje z nieodpowiednimi ludźmi. I czy to nie jest święta prawda? I Mojżesz niestety miał ciężki lud do prowadzenia i przez nich cierpiał. W końcu przez nich stracił panowanie nad sobą i nie wszedł sam do ziemi obiecanej. Chociaż zbawionym człowiekiem jest i będzie w Królestwie Bożym. Czytamy też o Mojżeszu, że wypatrywał zapłaty. Takie ciężkie życie miał, prowadził tak liczny lud, z którym miał same kłopoty, ale on oczekiwał nagrody. On patrzył na przyszłość. On wiedział o cudownych rzeczach Bożych, które go czekały w przyszłości. I przez wiarę opuścił Egipt i nie bał się nawet gniewu Faraona, który uchodził za bóstwo w tamtym czasie i nie liczył się z Bogiem Jahwe. Mówi, któż to jest Jahwe? Ja nie znam żadnego Jahwe i was nie wypuszczę. Buntował się. Był pełen pychy. Ale on się nie bał człowieka. Kto naprawdę boi się Boga, nie ulęknie się człowiek. I czytamy, że wytrwał, ponieważ tak jakby widział niewidzialnego. Miał tak bliską więź z Bogiem, że rzeczywistość niewidzialna była dla niego nawet bardziej realna niż ta namacalna. Bóg był dla niego tak realny, tak jakby po prostu widział niewidzialnego. Więc wielu z nas może wziąć przykład z Mojżesza. Wielu z nas też podtrzymuje w sobie wiarę i nadzieję, a mamy różne zmartwienia, jak tu słyszymy, są osoby w szpitalach. Podtrzymujemy w sobie nieraz nadzieję za pomocą listu do Rzymian, 8 rozdział, werset 28. Budujemy się tym, czytamy tu, a wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. I często upraszczamy ten werset, odnosząc go do takich rzeczy, w których nam Bóg błogosławi, że pójdziemy na odpowiednie studia, czy do odpowiedniej szkoły, czy że w pracy Bóg nam pobłogosławi, czy odpowiedni dobór współmałżonka, czy też dobry samochód, który na wiele lat będzie służył, kupimy, bo tak Bóg pokieruje okolicznościami. Czy w przypadku operacji trafimy akurat na świetnego lekarza, czy w przypadku leczenia akurat jakiejś skomplikowanej choroby trafimy na dobrego specjalistę, że jakoś tak Bóg pokieruje. I takie rzeczy są, owszem. Ale czy głównie o to Bogu chodzi? Bóg nam chce błogosławić i pomaga w wielu sprawach, ale czy głównie o to chodzi? Jakie jest otoczenie wersetu tego? Jaki jest kontekst? Zobaczmy zaraz 29. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Zobaczmy. Celem takiego zarządzania Bożego wszystkimi sprawami i okolicznościami, które nas dotyczą i nas dotykają, nie jest przede wszystkim szczęście tu na ziemi, ale upodobnienie nas do Syna Bożego, jak czytamy zaraz w następnym wersecie, ukształtowanie w nas charakteru Chrystusa. To jest najważniejszy cel. I my się nieraz przed tym bronimy. My byśmy chcieli, żeby nam jak spłatka wszystko się układało. Ale Pan Bóg wie lepiej. Ty jeszcze, bratku, tego nie dostaniesz, o co prosisz. Bo ty musisz się zmienić. Nie znaczy to oczywiście, że będzie nas głównie Bóg oczyszczał od domieszek grzechu czy jakiejś światowości przez cierpienia. Wiadomo, że nie, ale nie zawsze będzie lekko. Tym samym, jeżeli mówimy o otoczeniu tego wersetu, o kontekście, to jest tu trudne pytanie od 35 wersetu. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane, z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. To ten sam rozdział. Pamiętajmy, że pierwotnie nie było też w Biblii podziału na rozdziały i wersety, ale to jest ten sam ciąg myśli. I ten ciąg myśli, że Bóg sprawia, że wszystkie rzeczy dopomagają nam ku dobremu, ma swoją kontynuację w tym, że mogą nas spotkać różne przykrości, różne utrapienia, a nawet w niektórych przypadkach chrześcijanie giną, prawda? W wielu krajach są prześladowani, czy to islamskich, czy komunistycznych, czy też tam, gdzie panują inne religie, jak w Indiach, są agresywni hinduiści, którzy zabijają chrześcijan. Także no, nie ma lekko. Ale co czytamy od 37 wersetu? Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Czyli jesteśmy, jeśli mamy bliską relację z Bogiem, jeśli jesteśmy ludźmi nawróconymi, oddanymi Bogu, to w Chrystusie mamy zapewnienie, że całkowicie zwyciężamy i nikt ani nic, żadne niebezpieczeństwo, żadna zgroza, która płynie od stworzenia, nawet bezpośrednio, gdyby od szatana płynęła, to szatan jest stworzeniem, a Bóg jest stwórcą. I Chrystus jest stwórcą. Także największe przeciwności ze strony stworzenia, bo głównie ze strony stworzenia nam grożą, mają się nijak do wszechpotężnego Boga. Także jesteśmy bezpieczni w Jego rękach. I nasz Ojciec Niebiański będzie nam błogosławił także w sprawach życiowych, owszem. Ale przede wszystkim chce w nas ukształtować pobożny charakter. Oczywiście, gdy jesteśmy czasem Bogu nieposłuszni, to powstrzymuje swoje błogosławieństwo, aby dać nam do myślenia. Dopuszcza jakieś niepowodzenie, aby nas skarcić i sprowadzić z powrotem na właściwą drogę. Niejedne dzieci Boże świadczą o tym, że czasami coś im się nie wiodło, Bóg im wskazał na jakiś problem. I jak wyzbyły się tego grzechu, czy tej złej postawy, czy coś uregulowały, to Bóg to zmienił. Bóg znowu zesłał swoje błogosławieństwo. Także to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Tam czytaliśmy, że gdybyśmy byli bez karcenia Bożego, znaczyłoby to, że nie jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy jakby z nieprawego łoża. A prawdziwe dzieci Boże są karcone, bo Bóg miłuje. Zresztą nawet Pan Jezus powiedział w 3 rozdziale Księgi Objawienia, zobaczmy, w wersecie 19, ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę, bądź więc gorliwy i pokutuj. Pan Jezus z miłości karci, tak samo jak Jego Ojciec. Ale jeszcze powiedzmy sobie o opatrzności Bożej jedną ważną rzecz. Ostatnio ukazał się niedobry artykuł mojego zresztą znajomego, z którego wynika, że Bóg nie przemawia w żaden inny sposób, tylko poprzez Biblię. I są tendencje, w jednym też z kościołów chrześcijańskich, jeden przewodniczący tego kościoła głosi, że Bóg w żaden inny sposób nie przemawia, tylko przez Biblię. Oczywiście przez Słowo Boże przemawia, owszem, ale to nie znaczy, że jest Bogiem niemym. Zajrzymy do pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, 2 i 3 werset. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków was prowadzono i daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiający w duchu Boga nie mówi, że Jezus jest przeklęty. Nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. To bożki są nieme. Bóg prawdziwy jest Bogiem przemawiającym i Bogiem obdarzającym Duchem Świętym, który nas prowadzi. I dlatego ludzie, którzy tylko ślizgają się po powierzchni Słowa Bożego, a się nie nawrócili, nie są w stanie nazwać Jezusa Panem przed duże P. Nie są w stanie wyznać, że Jezus to mój Pan i Bóg. Tak jak zrobił to Tomasz, Pan mój i Bóg mój. Bo jeszcze nie mają Ducha Bożego. I list do Rzymian wskazuje, że Bóg przemawia do naszego ducha, oddziałuje na naszego ducha i prowadzi nas w Duchu Świętym. To jest też przejaw Jego opatrzności. Cudowny przejaw, wspaniały dar. Ja rozumiem tych, którzy się bronią czasem przed skrajnymi przejawami ruchu charyzmatycznego. Sam byłem kiedyś na nabożeństwie, gdzie musiałem skarcić i pastora, i członków, bo co chwila wychodził ktoś, mówi, Pan powiedział, Pan mi powiedział. A mówili, no po prostu bezsensowne rzeczy. I musiałem wszystkich publicznie skarcić, że Słowo Boże to nie jest zabawka i nie wolno tak sobie wyskakiwać i publicznie ich głupstwa pleść. Ale jednak, skoro są fałszywe pieniądze, to są też i prawdziwe. I zobaczmy do listu do Rzymian, 8 rozdział, od 14 do 17. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni, czyli inaczej otoczeni chwałą, mówią nowsze przykłady. O co chodzi? Tu na razie spójrzmy na ten końcowy werset, że mamy być otoczeni chwałą, ale jeśli tylko razem z Chrystusem cierpimy. Czyli cierpienie jest wpisane w życie chrześcijanina. Opatrzność Boża nie oznacza cukierkowego, łatwego życia. Ale w przyszłości czeka nas chwała. I mam taki ciekawy komentarz. Życie z Jezusem z punktu widzenia doczesności byłoby porażką. Z perspektywy wieczności jest drogą do chwały. I wracając do naszego tekstu. Wszyscy ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami, czy inaczej dziećmi Bożymi. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi. I Bóg jest Bogiem żywym, przemawiającym, prowadzącym nas przez ducha. Ci, którzy sprzeciwiają się bardzo, żeby Bóg przemawiał w inny sposób niż przez Słowo Boże, chociaż głównie przemawia przez Słowo Boże, czasami mają tylko wiarę czytaną, intelektualną, opartą na książkach teologicznych. Ale nieraz jest to taka martwa litera. Nie jest to wiara doświadczana. Prawdziwa wiara jest też doświadczeniem. I prawdziwe dzieci Boże mają przygody z Bogiem. Nie chodzi o to, że zabiegają o cudowność w swoim życiu, ale ta cudowność do nich przychodzi. Na przykład może to być proroczy sen, że Bóg ostrzeże przed czymś albo wskaże na potrzebę modlitwy za kogoś. Miałem kiedyś taki sen, że pewna siostra mi się przyśniła, że płacze i jest smutna. I potem się dowiedziałem, że tak było, skontaktowałem się z nią i tym bardziej się modliłem i Bóg tak pokierował okolicznościami, że ona pokonała w tym dniu ten swój smutek. I wiele takich rzeczy się dzieje. Kiedyś mieliśmy konferencję w Dąbrowie Górniczej dla byłych świadków Jehowy i ja budzę się i tak widzę jakby, nie umiem nawet tego wyrazić, ale widzę niebo zasłonięte czarnymi krukami. Dość szybko po modlitwie się zorientowałem, że będą ludzie z sekty, czyli przynajmniej jednej sekty, którzy będą próbować wydziobać ziarno Ewangelii na tej konferencji. I rzeczywiście byli z jednej naprawdę groźnej sekty. Próbowali pozyskiwać światło. Bracia na szczęście od razu zastrzegli sobie, że tutaj nie ma tego miejsca na to i po prostu wyszli z nimi i pozbyli się ich w jakiś sposób tam, gdzie się spotkali, porozmawiali, ale załatwili, ten problem został zneutralizowany. A to groźna sekta, wyzyskująca finansowo, zniewalająca i manipulująca ludźmi. Także Bóg ostrzegł. I nie chodzi o to, że my zabiegamy o takie rzeczy, ale Bóg daje takie rzeczy. Daje też jakieś przekonanie w sercu, że to masz robić, tego nie masz robić. Kiedyś pamiętam też w Toruniu wracałem, miałem takie dyżury w ośrodku zajmującym się sektami, gdzie pomagałem, byłem świadkiem Jehowy odchodzącym. I pewnego razu wieczorem wracam i wewnętrzny głos mi mówi, żeby nie wchodzić w ulicę Sienkiewicza, tylko pójść w prawo ulicą Broniewskiego. Gdy tylko zrobiłem krok ku ulicy Sienkiewicza, bardzo agresywne głosy były, groziło mi pobicie. Natychmiast poszedłem w ulicę Broniewskiego i nic mi się nie stało. To jest żywy Bóg. Bóg, który może przemówić, może zadziałać. Można wiele przykładów jeszcze mnożyć. Podam jeszcze taki przykład. Kiedyś byłem zaproszony na konferencję do Walii. Miało to być sfinansowane. Tam prawie żadnych kosztów nie miałem ponieść. Byli znakomici mówcy. Ale gdy tylko miałem to się zgodzić na to, czułem wewnętrzny sprzeciw. To właśnie tak Duch Boży działa w naszym sercu. I odmówiłem. I potem się okazało, jakie były kłopoty, że jakieś strajki były, jakieś trudności w dojeździe, że młodzi ludzie, dużo młodsi ode mnie, byli strasznie wyczerpani, wykończeni tym dojazdem. Także to jest właśnie ta miłość Boża, ta opatrzność Boża, że Bóg nas chroni nieraz przed różnymi niebezpieczeństwami. On jest żywym Bogiem, który nas prowadzi. Drodzy, pora na podsumowanie. Opatrzność Boża to jest takie zarządzanie okolicznościami, tym światem, ludźmi, tym wszystkim, żeby opiekować się człowiekiem. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I troszczy się o każdego, a w szczególności o tych, którzy już oddali Mu swoje życie lub o tych, którzy do tego zmierzają. Posyła też swoich świętych aniołów, żeby im pomagali. List do Hebrajczyków mówi, że oni służą tym, którzy mają być zbawieni. I to nie oznacza, że celem Bożym jest głównie nasze wygodne, pełne rozkoszy, przyjemne życie. Choć Bóg nam nie szczędzi, naprawdę nie szczędzi nam i pokarmów fizycznych, i duchowych, i jakiegoś i warunków mieszkaniowych, czy jakichś innych rzeczy. Błogosławi nam pod wieloma względami. Ja na przykład jestem mu wdzięczny, bo ponad tydzień temu zachorowałem i tydzień temu nawet nie mogłem być na nabożeństwie i Bóg mnie podniósł nawet bez antybiotyku. Także no, Bóg się troszczy o nas, ale Jego głównym celem jest pełne zjednoczenie nas z Nim przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. I żeby być w pełni z Bogiem, żyć w wieczności, trzeba stać się innym człowiekiem. Trzeba stać się człowiekiem stworzonym na nowo na obraz i podobieństwo Boga. I karcenie nas przez Boga, oczyszczanie nas przez Boga temu służy. I to, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Go miłują, ma służyć przede wszystkim, choć nie wyklucza błogosławieństw też ziemskich, upodobnieniu nas do Boga, do Jezusa Chrystusa. Myślę, że jest to zrozumiałe. I bądźmy wdzięczni za taką mądrą opatrzność. Nie buntujmy się przeciwko Bogu. Wierzmy w Jego dobroć, że On ma dobre rzeczy dla nas. Nigdy nie zwątpmy w Jego dobroć, w Jego miłość, w Jego łaskawość względem nas. Choć czasami są trudności. Pamiętam, jak ja byłem w depresji, kiedy wychodziłem z organizacji Świadków Jehowy. Uderzył mnie cytat w komentarzu Wernera Debora do przykładu Abrahama, który był dziadkiem, jego żona była babcią, a Bóg im obiecał, że urodzi się im syn. I tam pisało: prawdziwa wiara zaczyna się tam, gdzie są wszelkie powody, aby zwątpić. I to jest prawda. To jest wielka prawda. Dlatego uchwyćmy się tego Boga, uchwyćmy się Jego Syna, prośmy, żeby Duch Boży nas prowadził, a doświadczymy Bożego miłosierdzia, żywej wspólnoty z Bogiem i będziemy też użytecznymi w niesieniu tej dobrej nowiny, że człowiek może żyć w przyjaźni z Bogiem, naszym bliźnim. Amen.